Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Mamy dzisiaj do odrobienia pracę domową. To taka praca domowa, którą zlecił jeden ze słuchaczy, który kiedyś słuchał parę tygodni temu naszej audycji o edukacji klasycznej i dwie rzeczy, które potem sobie jeszcze potwierdziłem. Popowiadał o nas, że tak trochę szybko mówimy i że niektóre tematy nam przebiegały, jest zainteresowany, chciałby więcej się o tych sztukach wyzwolonych dowiedzieć, a my mówiliśmy tak, jakby to były rzeczy już powszechnie wiadome. No więc spróbujemy dzisiaj. Po pierwsze, ja będę starał się mówić o wiele wolniej, a po drugie, będziemy też starali się rozwikłać te właśnie węzły naszej niewiedzy dotyczące sztuk wyzwolonych. Dzisiaj jest rozmowa o tym, jak Grecy i także ludzie średniowiecza i także ci, którzy jeszcze się uczyli, no można powiedzieć tak właściwie do XVI-XVII wieku powszechnie. Jak oni ćwiczyli swój umysł na etapie szkolnym, żeby on dobrze działał? Trochę to też dotyczy tego, jak niektórzy ludzie to robią dzisiaj, bo ta sama lekcja jest też odrabiana tu i ówdzie w dzisiejszym świecie, w takich czasami, no, wydawałoby się super nowoczesnych miejscach, jak Stany Zjednoczone również. Moda na klasykę i sztuki wyzwolone się pojawia już nie tylko jako moda dla snobów, tylko jako technika udostępniana po prostu ludziom, żeby nauczyli się myśleć. Dzisiaj rozmawiam o tym z moim redakcyjnym kolegą, Piotrem Kaznowskim.
Dzień dobry.
Który w ogóle w rozmowie tej ma nade mną wyższość i w ogóle już od razu jest o ileś metrów do przodu w tym biegu, bo uczy sztuk wyzwolonych w jednej z podwarszawskich szkół, w gimnazjum, w liceum. W związku z tym tutaj będę też do jego doświadczeń się odwoływał. O sztukach wyzwolonych. To jest tak, że gdy sam myślę o sztukach wyzwolonych, o technikach, czy dokładnie, no nie tylko technikach, pewnych sprawnościach, które się tam uzyskuje, to przebiegam myślą te dyscypliny, tak, które tam się wymienia. Trivium, quadrivium. Trivium, niby ta pierwsza klasa, jakby to powiedzieć, w której jest gramatyka, retoryka, dialektyka. Taka praca nad słowami, to pierwsze, nad słowem, nad słowami. A potem druga klasa, quadrivium, bardzo matematyczna, gdzie mamy arytmetykę, geometrię, astronomię i, o dziwo, muzykę. No już nie takie dziwo, bo też u nas w konwersatorium mówiliśmy o matematyczności muzyki. Ale zacznijmy od tego trivium, od rzeczy wydawałoby się trywialnych i w takim razie od gramatyki. Pierwsze zaskoczenie, moje w każdym razie, jest takie, że dla naszych praojców, pramatek, to słowo znaczyło kilka różnych rzeczy. Znaczyło umiejętność taką elementarną wypowiadania poprawnego głosek, sylab, wyraźnego akcentowania, trzymania właściwego metrum w poezji, bo to jednak było słowo poetyckie i takie dawano dzieciom w szkole, żeby recytowały. I nie bardzo chodziło o to, żeby krzyczały głośno albo tak się emocjonowały, tylko żeby trzymały metrum, żeby to było dobrze wyrecytowane. To była pierwsza rzecz. Druga, czytanie autorów. Autorów, tak? Nie każdej pięknej albo uwodzącej piosenki, która akurat się pojawiła na liście przebojów w Atenach, tylko czegoś, co zostawało. Już wiedziano, że to zostaje. Homer zostawał, tak? Przez wieki. I trzecia rzecz, im dalej w tę edukację, im wyższa ona, tym bardziej się patrzy na to, jak zbudowana jest mowa, jak człowiek mówi, dlaczego są zależności wewnątrz słów, między słowami, zdaniach, jak to jest zbudowane. Teoria, tak? Teoria ludzkiego myślenia, bo do myślenia mamy dostęp poprzez słowa. To ja tak to widzę i strasznie zazdroszczę. Tak? Mi się wydaje, że jak sam przechodziłem szkołę, to w niej było było to wszystko, ale takie troszeczkę już rozproszone i ze wstydem, że tak się nas zatrudnia, a to takimi poważnymi autorami, a może lepiej było takich prostszych, a to mówienie, akcentowanie, no tak troszeczkę przebiec to, nie męczyć dzieci, różnie ludzie mówią w różny sposób, dajmy im spokój, ekspresja to jest bardzo rzecz różnicowana. No i w końcu ta teoria to już w ogóle, to już nie wiadomo po co to komu i w sumie szybciutko przebiec, żeby bardziej się zajmować emocjami, które są w literaturze, prawda? I to było to coś, co wydawało się szczytem. Teraz ja tutaj siedzę zawstydzony, a ty próbujesz, Piotrze, to o czym przed chwilą troszeczkę mówiłem, próbujesz po prostu te rzeczy robić na lekcjach. Ale coś mógłbyś bliżej, tak? Nie już o tych technikach lekcyjnych, ale o sztukach.
Rzeczywiście akurat gramatyki na razie jeszcze nie realizujemy w tym wymiarze, ale staramy się i myślimy nad tym, jak to wprowadzić w ten sposób, bo tak naturalnie w takim odruchu wprowadzania przedmiotów klasycznych, no, pojawia się retoryka i dialektyka, bo jakoś one nie są tak wprost obecne dzisiaj w edukacji. I się wydaje wszystkim, że gramatyka, no oczywiście, no, wszyscy wiedzą, co to jest gramatyka. Wszyscy się kiedyś uczyli gramatyki z większym lub mniejszym zapałem, często z mniejszym. A ten mniejszy zapał zazwyczaj wynika, jak sądzę, z tego, że większość z nas i większość uczniów w ogóle nie wie, po co tej gramatyki się uczyć. W sensie, przecież i tak się tym językiem posługujemy, i tak go rozumiemy. Po co się uczyć jakiejś teorii, prawda, zdań podrzędnych, czy podziału na, prawda, części mowy, części zdania i takie różne abstrakcyjne kategorie. Swoją drogą, to też jest, nie chcę w to wchodzić za bardzo, ale to też jest ciekawy wątek, że akurat sama gramatyka taka opisowa właśnie, taka i historyczna i te wszystkie dokładne, ta cała wielka wiedza, którą dzisiaj mamy o języku od tej strony, ona się rozwijała dużo później niż te sztuki wyzwolone w tym kształcie, do jakiego się odwołujemy. Dlaczego? Dlatego, że żeby się tak rozwinęła, to ona musiała się trochę wyemancypować. Znaczy ta sama sucha struktura, prawda, języka i takie wyabstrahowanie tego od właśnie od czego? Od literatury, od języka, którym się posługujemy też na co dzień i od kontekstów, w jakim on występuje. Pierwsza rzecz, która różni dzisiejszą gramatykę od tej gramatyki klasycznej sztuk wyzwolonych, to jest to, że jej się uczono na żywych tekstach. W sensie pierwszy był kontakt z wielką literaturą. No i znowu też trzeba zrobić, niestety, musimy zrobić taki cały czas poemat dygresyjny, prawda, ciągle przypisy, bo ta literatura była też jednak inna niż dziś, albo inaczej, inne było trochę podejście do literatury niż mamy je dzisiaj. Więc na początku dzieci greckie, no tak jak wspomniałeś, no one się uczyły, niektórzy twierdzą, że wręcz na pamięć Homera, prawda, więc tak często i tak dużo powtarzano ten tekst, to bardzo obszerny przecież epos, dwa eposy. To wynikało też z pewnej w ogóle wizji wychowawczej, prawda, bo ten tekst z jednej strony był i pewnym wzorem życia, i pewnym nawet opisem savoir-vivre, prawda, są tam wszystkie sceny takie, co nawet codzienne, jak się należy zachować, gdy przychodzi poselstwo do Achillesa, to on od razu, mimo że jest środek bitwy, ucztę dla nich wyprawia i jest dokładny opis, jak tę ucztę trzeba przyrządzić, więc są takie elementy, ale przede wszystkim Achilles sam co robi jako największy wojownik, gdy chce się pocieszyć, on śpiewa Clea Andron, on wyśpiewuje bohaterskie czyny poprzednich wojowników, bo sam też zmierza do sławy, zmierza do chwały i to jest jego ideą. Więc od początku też kontakt z poezją był kontaktem z pewnymi po prostu ideałami życia. Tym ideałem, który dzisiaj też nazywamy, prawda, ideałem człowieka pięknego i dobrego, Kalos kai Agathos. Ale to nie wszystko, no bo przecież literatura, poezja przede wszystkim, ta pierwsza poezja epicka i też późniejsi poeci, no to jest też tak naprawdę teologia. Grecy nie mieli księgi objawionej, tak jak my mamy, prawda, objawienie, które jest spisane i przekazywane w Piśmie Świętym, w Biblii. Ich opowieści o bogach to była poezja. I już na samym początku małe dzieci, kontaktując się z tą literaturą, kontaktowały się praktycznie z wiedzą o wszystkim, co najważniejsze dla nich w przyszłości, w życiu. Ucząc się tego tekstu, najpierw właśnie, no jak ucząc? Ucząc się go słuchając i ucząc się go deklamować, wymawiać. To też nie jest to przypadkowe, to na co zwróciłeś uwagę. Uczono się od razu pewnej miary wiersza, uczono się jak tej muzyczności języka, tak? Bo było głębokie przekonanie, że język również odzwierciedla pewną harmonię świata, tak? I dobra poezja właśnie odzwierciedla pewien rytm i jest w tym ład, prawda? Jest w tym porządek. No, więc mamy tutaj jakby od razu, prawda, skondensowane wiele bardzo ważnych elementów. No i oczywiście stopniowo, tak jak mówiłeś, były wprowadzane coraz trudniejsze zagadnienia, ale od początku uczono się od razu gramatyki po to, żeby ona była środkiem do interpretacji, do zrozumienia tekstu. Mówiłem o teologii, prawda? No, na przykład Cyceron, gdy on odróżnia religię od przesądów, od superstitio, prawda? Od tych, że przesądy to jest takie praktyki religijne traktowane magicznie po to, żeby jakiś swój interes od Bogu, u Bogów załatwić. A w przeciwieństwie do tego religia, on mówi, pochodzi od relegere, od ponownego przeczytania krytycznego i zrozumienia tego tekstu, prawda? Pamiętajmy, że mówimy o religii pogańskiej, tak? To jest to. Więc ta umiejętność czytania i rozumienia, no, była bardzo ważna, prawda, dla ludzi wolnych, bardzo doniosła, więc uczono się interpretacji tekstu, umiejętności wyjaśniania figur poetyckich i tych wszystkich odcieni językowych. To jest obecne we wszystkich sztukach trivium i dla Greków to zawsze trzeba powtarzać. Gdy my mówimy słowo, to już nie czujemy tych wszystkich odcieni, ale grecki logos, greckie słowo, no, zawiera w sobie wszystko, bo jest i sens, i rozum, i porządek, i ład, i nauka, i też słowo, i wypowiedź, prawda? I dla nich to było już nawet w tym jednym słowie. Oni wyrażali tę swoją koncepcję. Oni doskonale wiedzieli, że słowa, że gramatyka to nie są właśnie tylko jakieś abstrakcyjne struktury, tylko to jest żywy język, który kryje myśl, ale myśl, która nam zdradza coś o bogach i o ludziach. A więc to jest wielki temat.
Narzuca mi się tutaj taka myśl, że my też mamy, mówię, dziedzicy i wyznawcy, tak, tego, co jest prawdą w cywilizacji chrześcijańskiej. I nie tylko w niej, ale co w niej jest, w niej błyszczy, w jej środku. No, mamy księgę, która jest wielością ksiąg, tak? Różnego stylu, różnego gatunku, Biblia, czyli księgi, Pismo Święte. To jest tekst, który już oczywiście nie działa dla nas tak jak tekst Homera, który miał być jednak jakoś, po pierwsze, jednorodny, miał być przede wszystkim jednym jakimś poematem, miał swój jeden początek i koniec, podczas gdy Pismo Święte ma początek i koniec w jednej osobie, która jest tam zapowiedziana, a potem pojawia się i przychodzi, aby zbawić. To jest inna trochę sytuacja. Niemniej, no, taka księga poetycka, jaką jest Psał też, ona była w dziejach kultury używana bardzo podobnie. Tekst, który był tekstem modlitewnym dla nas, nawet może nie jest to tak dzisiaj jasne, że to była dokładnie pierwotna szkoła modlitwy, takiej dla każdego, kto modlitwy chciał się uczyć, tak? I recytacja tego tekstu było także wyzwanie, żeby ten tekst dobrze zrozumieć, żeby go, dokładnie to, co wszystko wymieniliśmy, żeby go dobrze wypowiedzieć, żeby go zrozumieć, żeby czasami zrozumieć na przykład pewne trudności w tłumaczeniu, gdy czytano go w wersji łacińskiej i na przykład pojawiały się trudności, gdy przekład coś tam jakby zdawał się zawikłany i trudny. Teraz przypominam sobie taką postać Tomasza z Akwinu, który swoją edukację przechodził w klasztorze benedyktyńskim. Właściwie ta edukacja w znacznym stopniu była podobna do tego, o czym mówimy, bo gdzieś w środku, jeśli chodzi o swoją szkolną treść, to rzeczywiście była w dalszym ciągu trivium i quadrivium, a z kolei w takim codziennym życiu tej małej wspólnoty wewnątrz klasztoru, tych młodych ludzi, którzy tam byli oddani do edukacji, no to oni właśnie byli w świecie tego pisma, tak? A stąd można powiedzieć, on cały czas, jak potem czytamy jego tekst, on z pamięci, tak? Wręcz rzuca całymi fragmentami nie tylko Pisma Świętego, ale też i klasyków, różnymi odniesieniami, które także poetyckimi, mówię głównie oczywiście o psalmach, ale nie wyłącznie o nich. Jest przekład chrześcijański niejako tej kultury. My tutaj rozmawiamy o niej tak nie w sensie czysto antykwarycznym, żeby sobie przypomnieć pewne piękne rzeczy dla zwolenników epoki klasycyzmu, tak? Ale trochę o czym innym. Próbujemy tutaj mówić. No i potem gdzieś rozmycie tego, tak? W naszych szkołach, gdzie to ty zwracałeś mi tak tutaj uwagę, że w pewnym momencie tak daleko przestaliśmy ufać temu człowiekowi, który jest w dziecku, w uczniu, tak? Tak daleko zaczęliśmy go traktować wyłącznie jako dziecko, że wszystkie teksty, które dajemy dziecku, są jakby przygotowywane jako dziecinne, tak? Otóż ona nie musi stawać wobec tekstów, które są tekstami dorosłymi. Nawet w religii tak się stało przecież, że dzieci dostają nawet już i teksty liturgii mszalnych dziecięce niekiedy. Tak? To inne podejście.
No tak, zakłada się, że dziecko nie jest jakby poważne, tak? Nie jest zdolne do przyjmowania poważnych tematów, tylko się rozumie dziecięctwo jako infantylność po prostu, tak, czyli tak. Raczej się projektuje naszą niedojrzałość, czy niedojrzałość, którą spotykamy na dziecko. Ale mi się bardzo podoba to, co powiedziałeś o świętym Tomaszu i o tym odwołaniu do chrześcijańskiej recepcji kultury klasycznej. Wydaje mi się, że to mogło też się naturalnie wydarzyć właśnie dlatego, że i ta wielka kultura grecka, czy grecko-rzymska, tak, to była kultura opowieści. I to była rzeczywiście opowieść najpierw Homera, później też Hezjoda i później wszystkich, którzy ich jakoś tam naśladowali, no, prawda, i we Wergiliusz, i no, mamy różne elementy i nawiązywanie do tych samych toposów, prawda, i ciągłe naśladownictwo też, tak, bez jakichś kompleksów, tylko takie tego świadomość, że uczymy się kultury od najlepszych, właśnie od tych autorów i naśladując ich też uczymy się, jak należy się posługiwać kulturą.
Zrobimy sobie przerwę i wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Wróćmy po przerwie do naszej rozmowy. No nie tylko gramatyka, prawda, jest tym, co skupia uwagę w Trivium. Mamy retorykę, dialektykę. O ile gramatyka budzi po prostu niedokładne skojarzenia, to retoryka i dialektyka trochę wypadła poza wyobrażenie, że można tego uczyć zwyczajnie w szkole. Że to, na przykład widzę, że retoryka przeżywa nową młodość, oczywiście, ale jako dyscyplina raczej dla studentów. Tam są ćwiczenia, są różne podręczniki, jasne, ale nie jako element tak naprawdę poważnie traktowany, jako element zwykły edukacji w szkole. A z dialektyką już w ogóle nawet nie chcę mówić, bo tutaj chyba większość z nas miałaby problemy z ustaleniem, co to jest.